Przy mikrofonie Paweł Biek, zaczynamy program To się nadaje do radia. Tematem naszej rozmowy będzie dziś rynek pracy, a w zasadzie pewna jego część, szczególnie istotna, bo ta, w której odnaleźć się muszą ludzie młodzi. Czy Stargard może być dla nich atrakcyjnym rynkiem pracy, czy może być faktycznie nie tylko domem, który młodzi odwiedzają od święta? A może powinniśmy wyjść z ograniczeń geograficznych i spojrzeć na rynek pracy pod zupełnie innym kątem, mając do dyspozycji potężne, dalekosiężne narzędzie, jak chociażby internet? O tym między innymi porozmawiam właśnie teraz z moimi gośćmi, którymi są Tomasz Korytkowski, dyrektor zespołu szkół numer 1 w Stargardzie. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie doktorze, dzień dobry państwu.
Konrad Kunka, prywatny przedsiębiorca ze Stargardu, prelegent Warszawskiej Alternatywnej Szkoły Biznesu i Rozwoju Osobistego. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Wiesław Jaworski, dyrektor Ochotniczego Chówca Pracy w Stargardzie. Witam.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Do rozmowy zaprosiłem również Krzysztofa Kowalczyka, prezesa Stargardzkiej Agencji Rozwoju Lokalnego i Stargardzkiej Izby Gospodarczej, który jednak nie mógł być dzisiaj z nami osobiście, ale dzięki cudom techniki udało się pośrednio temu zaradzić. Przejdźmy zatem do rozmowy. Panowie, o tym, że w Stargardzie nic się nie dzieje, że to sypialnia Szczecina, możemy chyba już śmiało zapomnieć. Lista inwestorów wciąż się rozszerza, a owocem tych zmian są na przykład programy współdziałania dużych firm z lokalnymi placówkami oświatowymi. W tym miejscu pozwolę sobie wyemitować wypowiedź naszego nieobecnego gościa Krzysztofa Kowalczyka właśnie ze Stargardzkiej Agencji Rozwoju Lokalnego.
Czy w kontekście koordynowanych przez Stargardzką Agencję Rozwoju Lokalnego i Inwestycji można stwierdzić, że Stargard jest atrakcyjnym rynkiem pracy dla młodych ludzi? Jeśli tak, to w jakiej branży?
Stargard i rynek w Stargardzie powoli się zmienia. Mianowicie obserwujemy od około sześciu miesięcy, że rynek staje się powoli rynkiem pracowników, a nie pracodawcy. Jeszcze stosunkowo niedawno to tak naprawdę przedsiębiorcy mogli wybierać sobie chętnych do pracy. Dzisiaj ta sytuacja zgoła jest odmienna. Mam na uwadze przede wszystkim sytuację w zakładach produkujących, przetwarzających, firmach magazynujących, które są zlokalizowane na terenie Stargardzkiego Parku Przemysłowego oraz Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii. I tutaj jakby odpowiadamy sobie mniej więcej w specjalnościach, w których są poszukiwani przedsiębiorcy. Czyli sytuacja na lokalnym rynku i wpływ ma na pewno rekrutacja do firmy Kalmar. Poszukiwany w związku z rozbudową zakładu czy budową w Stargardzie poszukiwani są specjaliści z wielu branż. I tak naprawdę zarówno w tym przypadku, ale każdym innym są poszukiwani elektromechanicy, mechanicy, pracownicy, którzy mają specjalności różnego rodzaju techniczne i myślę, że szkoły zawodowe, które są umiejscowione na terenie Stargardu, doskonale odpowiadają, jeżeli chodzi o kształcenie, profile kształcenia, potrzebom przedsiębiorców. Wiemy o tym i staramy się również jako Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego, aby ta komunikacja pomiędzy przedsiębiorcami a szkolnictwem zawodowym była i aby się rozwijała w tych kierunkach, których sobie właśnie życzą i myślę, że tych specjalności właśnie trzeba poszukiwać w szkołach zawodowych, które są na terenie Stargardu. I tak jak dzisiaj, tak jak wspomniałem przed chwilką, zapotrzebowanie jest duże, natomiast myślę, że powoli przedsiębiorcy zaczynają mieć problem z rekrutacją, co oznacza zmianę ich nastawienia, zmianę na rozwój pracowników wewnątrz firmy, na to, aby oferować pracownikom atrakcyjne w stosunku do innych regionów województwa wynagrodzenie, aby też dodawać profity pozapłacowe typu na przykład bezpłatny dostęp do usług medycznych, bądź też inne profity typu premie czy innego rodzaju benefity, na przykład dostęp do siłowni.
A więc słowo klucz, rozwój i jeszcze raz rozwój. Dobrym przykładem jest tutaj właśnie zespół szkół numer 1, który w minionym roku podjął kolejną już współpracę z dużymi inwestorami działającymi w Stargardzie. Na czym dokładnie ta współpraca polega i co najważniejsze, jakie realne perspektywy stwarza wychowankom ZS1? Tomasz Korytkowski.
Panie dyrektorze, odniosę się do wypowiedzi pana prezesa SAR. Potwierdzam to 100%, o czym mówił, i jeszcze z perspektywy ostatnich 10-12 lat właściwie, jak jestem dyrektorem zespołu szkół, to ta sytuacja na rynku pracy odwróciła się diametralnie. Nie jest to tak, że stało się to nagle, tak? Jest to długi proces, przynajmniej z perspektywy szkoły. Ten proces trwał bardzo długo, odbywał się na wielu płaszczyznach, ale w tej chwili, tak jak to zostało powiedziane, rynek pracy jest taki, że to przedsiębiorcy w tej chwili poszukują pracownika dobrze wykwalifikowanego. Jeżeli chodzi o pytanie, jak to wygląda w szkole, ta współpraca, to pierwsze nasze kontakty z przedsiębiorcami były już w roku 2006-2007 z dużymi przedsiębiorcami. Tutaj taką pierwszą firmą, z którą zaczęliśmy współpracować dużą o zasięgu światowym, była firma Bridgestone, tak? Ona bardzo mocno oddziaływała na nasz rynek tutaj stargardzki, pociągnęła za sobą wiele innych mniejszych przedsiębiorstw. Takie zresztą to było przewidywane. I szkoła 5 lat temu podpisała umowę o współpracy z firmą Bridgestone, Cargotec i Prokion. To były pierwsze umowy, które podpisaliśmy w powiecie stargardzkim. One były o tyle ciekawe, że te firmy objęły patronatami klasy w zespole szkół i przez kolejne lata doszły nowe firmy. W tej chwili tych firm jest około 15.
I co w związku z tym patronatem? Jakie to, tak jak zadałem już wcześniej pytanie, perspektywy stwarza człowiekowi, który w takiej klasie właśnie się kształci? Czy on ma później szansę faktycznie zaistnieć na lokalnym rynku pracy w tym konkretnym przedsiębiorstwie?
Patronat niesie ze sobą, tak jak pan to słusznie przewiduje, pewne zobowiązania ze strony zarówno szkoły, jak i przedsiębiorcy. Uczniowie technikum zawodowego w swoim okresie nauki mają tak zwane zajęcia praktyczne i praktykę zawodową. Zajęcia praktyczne odbywają się w Centrum Kształcenia Praktycznego. Jest to bardzo nowoczesne centrum, którym dysponuje powiat stargardzki. A praktyka, i to się odbywa raz bądź dwa razy w tygodniu przez 4 lata nauki. A praktyka zawodowa to jest troszeczkę inna rzecz. Tutaj w założeniach praktyka ma się odbywać u przedsiębiorcy. Odbywa się ona w drugiej bądź trzeciej klasie. Jest to okres 4 tygodni bądź nawet czasami 12. I ci przedsiębiorcy przyjmują naszych uczniów na praktykę, a potem mają możliwość ich poznania. I to się wiąże z tym, że najlepsi uczniowie, którzy też chcą, tak, mają możliwość podjęcia pracy.
Czyli w zasadzie to chyba dobrze, bo prosto do paszczy lwa i oswajamy te paszcze sobie tak krok po kroku.
No myślę, że tutaj korzyść mają zarówno przedsiębiorcy, jak i uczniowie. Rynek pracy potrzebuje fachowców. Przedsiębiorcy wiedzą, że w tych zawodach, w których szkoła kształci, a są to takie zawody bardzo pożądane, i takie jak elektryk, elektronik, mechatronik, mechanik z obsługą maszyn CNC, technik technologii drewna również już w tej chwili staje się takim zawodem pożądanym. Przedsiębiorcy nasi tutaj na lokalnym rynku pracy, zapotrzebowanie na te zawody jest bardzo duże.
Inną ciekawą alternatywę dla młodych na rynku pracy stwarza Ochotniczy Chłopiec Pracy. Tutaj zwracam się w stronę pana Wiesława Jaworskiego. Mam na myśli program Akcja Aktywizacja, który jest, zdaje się, na półmetku. Wróćmy jednak do początku całej idei. Jakie profity wynikają dla młodych biorących udział w takim programie?
Młodzi ludzie zdobywają tutaj kwalifikacje zawodowe. Ten projekt jest skierowany do młodych ludzi w wieku 16-18 lat. Część z nich już ukończyła 18 rok i myślę, że po zakończeniu tego projektu, a przewidujemy egzaminy czeladnicze w miesiącu maju, wejdzie na stargardzki rynek pracy. Będą to kwalifikacje zdobyte w zawodach mechanik pojazdów samochodowych, kucharz, piekarz i sprzedawca.
Czyli fachowcy, jeszcze raz fachowcy są potrzebni.
Zweryfikowaliśmy nasz stargardzki rynek pracy i potrzeby, bo zawsze realizujemy projekt pod zapotrzebowanie rynku pracy. I muszę tu powiedzieć, że te zawody, one są tutaj potrzebne i mają rację bytu. I myślę, że w tych kierunkach zawodowych ta młodzież znajdzie zatrudnienie.
A czy młodzi garną się do pracy? Ile osób teraz bierze udział właśnie w programie Akcja Aktywizacja?
Akcja Aktywizacja jest przeznaczona dla 10 osób, ale jest parytet. To są 3 panie i 7 mężczyzn.
Tutaj w takim razie teraz mam pytanie do obu panów, którzy zabrali głos przed chwilą. Czy należy się spodziewać, że reforma oświaty może zachwiać tą, wydaje się, stabilną machiną wdrażania młodych na rynek pracy działającą w prowadzonych przez panów placówkach? Pan Tomasz Korytkowski.
Reforma oświaty, jeżeli chodzi o kształcenie w szkołach średnich, już wiemy, jak dokładnie będzie wyglądała. Wydłuży się nauka zarówno w liceum o jeden rok. Tutaj z punktu widzenia mojej szkoły z Połuszku numer 1, gdzie kształcimy techników, najbardziej tutaj wam zależy na wydłużeniu tego kształcenia w techniku i to również wrócimy do starych czasów, że tak powiem w cudzysłowie, i nauka w technikum będzie 5-letnia. Znamy już plany nauczania ramowe i z tych planów no, jasno wynika, przynajmniej na razie, że te kształcenie zawodowe pójdzie w dobrym kierunku, tak? Będzie więcej godzin na kształcenie zawodowe, będzie możliwość lepszego wykształcenia uczniów, po prostu będzie mieli na to więcej czasu.
To samo pytanie, pan Wiesław Jaworski.
Ja myślę, że reforma, ta, która w tej chwili wchodzi w oświacie, pozwoli na to, że ten rynek pracy ustabilizuje się. Wracamy do szkół branżowych. Myśmy już ten temat przerabiali. Były kiedyś szkoły przyzakładowe i one spełniały swoją rolę, dlatego że wykonywały zapotrzebowanie dla zakładów pracy. Może jest teraz tak, że te zakłady nie są takie jak kiedyś, że zatrudniają tyle osób, ale muszę tu powiedzieć, że jest nisza na rynku pracy i tą niszę właśnie mają wypełnić absolwenci szkół branżowych.
Czyli w zasadzie możemy stwierdzić, że reforma oświaty bardziej wychodzi naprzeciw rynkowi pracy, a nie go paraliżuje ewentualnie. Tak należy to rozumieć?
Myślę, że na pewno tutaj się w 100% zgodzę. Jesteśmy o tyle jeszcze w tej dobrej sytuacji, trzeba to podkreślić, tak, że jesteśmy takim regionem na terenie Polski, jednym chyba z nielicznych, gdzie mamy możliwość rozwijania tego kształcenia zawodowego, bo są dobre warunki na rynku pracy, a tutaj to ze sobą bardzo mocno koreluje, tak? I ten dobry rynek pracy, który jest u nas w mieście, u nas w powiecie, on naprawdę pozytywnie oddziaływuje na rozwój kształcenia zawodowego, zarówno, tak jak tutaj pan powiedział, w szkołach branżowych przyszłych, jak i w szkołach technicznych.
Jak zatem wygląda współpraca z młodymi ludźmi z perspektywy prywatnego przedsiębiorcy? Czy współpraca układa się pomyślnie? To jest w zasadzie pytanie zasadnicze.
Współpraca
Konrad Kunka.
Współpraca z kim? Z e-szkołami czy z młodymi ludźmi?
Z młodymi ludźmi, aha, czyli rozumiem, wchodzimy już w szczegóły.
Współpraca z młodymi ludźmi wygląda całkiem przyzwoicie z mojego punktu widzenia, ponieważ nie mam problemu ze znalezieniem współpracowników, bo tak ich nazywam. W skali dużej, że tak powiem, czyli Bridgestone'a i tak dalej, to przepisy prawa pracy są skuteczne w tej chwili. Powiedzmy, o tym rozmawiamy, kiedy na przykład mówimy o płacy minimalnej 13 zł. W tej chwili sporo się o tym mówi. Tak słyszałem. Natomiast kiedy chodzi o małe przedsiębiorstwo, to nie powinno być czegoś takiego, ponieważ powinno być więcej swobody, według mnie. Współpraca z młodymi ludźmi, mam na myśli to, że jest paraliżowana przez niektóre przepisy, tam nie podchodzi się do sprawy projektowo, tak jak przedmówcy mówili, ale bardziej tak wielozadaniowo. Młodzi ludzie, szczególnie ci, którzy są nastawieni na wszechstronne takie znajomość różnych praktyk, czyli dla przykładu, jeżeli młody człowiek przychodzi do przedsiębiorstwa, to w małej skali, w mikroskali bardzo przydatne dla niego będzie i wtedy on będzie, że tak powiem, postrzegany jako miły do współpracy, jeżeli będzie wszechstronnie znał się prawie na wszystkim, tak jak prawie, że w gospodarstwie domowym.
Człowiek orkiestra.
Człowiek orkiestra. Oznacza to, że jeżeli nawet na rozmowie kwalifikacyjnej, jeśli mógłbym tak podpowiedzieć, aby był miły do współpracy, to powinien nie pytać się, co ja tutaj mam robić i co z tego będę miał, tylko bardziej zainteresować się przedsiębiorstwem generalnie, zainteresować się, czym się zajmuje, na czym ma, że tak powiem, wprost przepływy finansowe. To trzeba dużo odwagi, aby podjąć taką rozmowę z przyszłym pracodawcą, ale to może powodować duże możliwości awansu i szybkiego zatrudnienia i dużo bardziej prywatny przedsiębiorca będzie na to nastawiony pozytywnie niż na człowieka zamkniętego, który jest stricte fachowcem, jak to się przed chwilą mówiło. W małej skali działa to zupełnie inaczej. Chcę tutaj szczególnie zwrócić na to uwagę. Jeżeli w firmie spadnie bezpiecznik, dobrze by było, gdyby pracownik od razu wiedział, gdzie jest ten bezpiecznik, nie wzywał elektryka i podnosił go. Żeby też potrafił coś posprzątać i nic mu to nie odbierało godności, że tak powiem. A jednocześnie był fachowcem, znał swoją wartość i robił to, co do niego należy. Jeśli o takich ludziach rozmawiamy, to są bardzo mili do współpracy i przyznaję, na rynku stargardzkim jest sporo takich osób. Miałem przyjemność mieć 7 praktykantów jednego razu, właśnie ze szkoły zespołu szkół numer 1 w parku 3 maja z kierunku mechatronika. Do dzisiaj jeden z nich pracuje ze mną na stałe. Oczywiście to jest przypadek, bo cała szóstka pracuje gdzie indziej i nie mogłem ich, że tak powiem, ściągnąć w odpowiednim momencie, kiedy skończyli już szkołę. Byli to wspaniali ludzie, przyznaję. To byli młodzi ludzie ambitni, z którymi się zżyliśmy, z którymi złapaliśmy kontakt taki również personalny i tak to działa w mikroskali. Ograniczanie nas wszelkimi różnymi przepisami, przepraszam, że tak tutaj wtrącam to cały czas, ale chciałbym to głośno powiedzieć, co jest problemem takim głównym, odgórnym na rynku pracy. Czemu tych miejsc może jest za mało? W Stargardzie może ich jest wystarczająca ilość, ale ogólnie jest za mało i to jeszcze moim zdaniem przedsiębiorcy nie muszą szukać pracowników, a raczej mają kolejkę. Tak to wygląda z mojego punktu widzenia. Może w wykwalifikowanych pracownikach jest trudniej. Natomiast większość przedsiębiorstw wymaga po prostu ludzi do pomocy, rąk do pracy, którzy mogą się przygotować dość szybko do tego, co będą robić. Wszystko się tak szybko zmienia, globalizacja następuje i no i technologia postępuje, że ci fachowcy to bardzo często nie są już fachowcy. To są już ludzie, którzy muszą się szybko doedukować. Więc potrzeba ludzi otwartych, potrzeba ludzi gotowych do współpracy i edukacji jednocześnie. Tacy ludzie są mili do współpracy.
Czyli konkluzja jest taka, nie pytaj, co firma może zrobić dla ciebie, ale co ty możesz zrobić dla firmy.
Nie chciałbym tego tak wprost mówić, no bo to by zabrzmiało, jakbym tak oczywiście po swojej stronie tylko grał. Natomiast na tym to polega. My ze współpracownikami, czyli przedsiębiorca ze współpracownikiem jest, można powiedzieć, na jednym statku, na jednym wózku jadą. I jeżeli ktoś nas ogranicza, tak, mówiąc stawka minimalna tyle i tyle, a ktoś na przykład z młodych ludzi nie ma rodziny, jest ambitny, dorabia sobie na portalu aukcyjnym w czasie pracy, ma na to przyzwolenie, siedzi na różnych portalach społecznościowych, a ma łatwą funkcję powierzoną, załóżmy nadzorowanie czegoś tam. Przychodzi na przykład 3 klientów do sklepu dziennie, muszą zostać obsłużeni przez kogoś, ale no nie zapłacimy za to, powiedzmy, stawki minimalnej. I ten człowiek się na to godzi. On chce. Pracodawca też chce. Ale niestety przepisy zabraniają. Albo na przykład dźwiganie ciężkich paczek, prawda? Jeżeli ktoś jest lekko atletą i ma ochotę dźwigać sobie coś cięższego niż jeść 1,5 kilo, nie można tego hamować. To jest pikuś. To jest mały drobiazg, że tak powiem. Najgorszym problemem jest klin podatkowy. I tutaj jeszcze tylko króciutko wspomnę. Cytuję, nie ukrywam, nie liczyłem tego sam. Średnia według GUS-u jest 4000 zł dzisiaj. Nie wiem, na ile
tak,
można wierzyć.
Potwierdzam. Też to czytałem.
Właśnie. Nie wiem, na ile można temu wierzyć, ale żeby, przyjmijmy, 4000 zł pracodawca, taki jak ja, załóżmy, chciałby wypłacić, to musi wypłacić 4830, ponieważ te 830 to jest część składki na ZUS, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy. Ale wtedy mamy 4000. Nie wypłaci 4000, bo po drugiej stronie za pracownika jednocześnie musi odprowadzić 18% zaliczka na podatek dochodowy i różne składki nazywane składkami ZUS-owskimi, co nam daje ostatecznie 2850 na rękę. Zwracam uwagę tylko, 4830 wyciągamy z firmy, z pracy tego pracownika, 2850 wypłacamy na rękę. No, poszedłbym dalej, powiedziałbym, pracownik idzie do sklepu i kupuje sobie produkty. Nie może odliczyć sobie VAT-u, tak jak przedsiębiorca. Jak komputer kupuje, to po prostu płaci 2850. Efektywna stawka VAT-u wynosi 16%, de facto wydaje 2400, żeby nie wnikać w szczegóły. Połowę tego, co wypracował, można powiedzieć, co dostaje od pracodawcy, wydaje w sklepie. To jest ogromna przepaść, prawda? Wiem, że może rozmawiamy o rzeczach odgórnych, nie o, o stargardzkim rynku pracy, ale zwróćmy...
No ale ma to przełożenie na nasz rynek, bo przecież ogromne. To jest prawo uniwersalne, prawda?
Ogromne. Więc jeżeli mówimy o jakimś rozwoju, to pozwólmy się rozwijać naprawdę i również w mikroskali. Bo jeśli 1000 firm zatrudni jednego pracownika, to mamy prawdopodobnie drugiego Bridgestona w Stargardzie.
No, na to nie wchodzenie w szczegóły to już chyba troszkę za późno, bo tutaj z aptekarską dokładnością wyłożył nam meandry podatkowe Konrad Kunka. W tej chwili zapraszam Państwa na chwilę muzycznej przerwy, po której wracamy do rozmowy.
Twoje radio. Twoje radio. 93 FM. 93 FM.